pracowni muzycznej oddziału zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej. Rozmawiam z szefem tej pracowni, panem Andrzejem Jazdonem. Andrzeju, nie uświadamiamy sobie chyba w ogóle, że Chopin nie tylko był popularny jako pianista za swojego życia, ale jego dzieła rozchodziły się błyskawicznie. Przed nami leży taka niesamowicie opasła książka zebrana przez pana Krzysztofa Grabowskiego. Za życia Chopina to niebywałe. Wydano aż tyle jego utworów.
Chopin to jest wyjątkowy kompozytor. My sobie chyba Polacy w ogóle nie zdajemy sprawy, bo dla nas Chopin to jest taka ikona. Jak się powie Chopin, no to wszyscy wiedzą, kompozytor, fortepian, jeszcze się niektórym kojarzy z pięknymi krajobrazami. Chopin za życia doczekał się edycji wszystkich swoich dzieł. Ukazywały się zarówno w Polsce, jak i w Paryżu i w Niemczech. To były te najważniejsze wydania. Ta książka, którą mamy przed sobą, to jest katalog wszystkich pierwszych wydań Chopina, które ukazały się za jego życia. Sama książka liczy około 1000 stron i zawiera informacje o wszystkich wydaniach, tych pierwszych wydaniach, które można odnaleźć w bibliotekach całego świata. Autor, bo rozmawiałem z nim, był zarówno i w Paryżu, w Londynie, jeździł do Stanów Zjednoczonych, jeździł do Sydney. Chopin z jednej strony był bardzo popularny, ludzie go chętnie zapraszali. Możemy powiedzieć, że był taki bardzo medialny. Był przystojny, podobał się kobietom, pięknie grał, ludzie go chcieli słuchać, a z drugiej strony sami chcieli grać jego utwory i wydawcy zwierczyli w tym świetny interes. I Chopin też z drugiej strony bardzo pilnował, żeby te rzeczy, które się ukazują, ukazywały się dokładnie według tego, co on napisał. On sprawdzał każde kolejne wydania, brał je do ręki i w niektórych bibliotekach możemy jeszcze znaleźć w tej chwili pierwodruki z naniesionymi poprawkami przez Chopina. On sam przecież swoje nuty dawał swoim uczniom. Często w bibliotekach prywatnych można znaleźć, zwłaszcza tych możnych rodów, tych ludzi, których było stać na to, żeby Chopin uczył ich dzieci. On darowywał im, sprzedawał im swoje nuty, ale nanosił też poprawki, palcowanie. To w tej chwili jest podstawa do wydań, tych współczesnych, zbiorowych wydań Chopina.
A poza tym Chopin potrafił się z tymi wydawcami też nieźle targować.
Chopin potrafił pisać bardzo burzliwe listy do swoich wydawców, a jednocześnie z wydanym w Warszawie niedawno korespondencji możemy się dowiedzieć, co on o tych wydawcach myślał. I sądzę, że antena radiowa chyba nie bardzo się nadaje nawet na powtarzanie niektórych epitetów, którymi obdarzał wydawców, no bo każdy chciał zarobić. On chciał zarobić, wydawcy chcieli zarobić, on chciał jak najwięcej za swoje wydania, oni chcieli, żeby były drogie, chcieli mu jak najmniej zapłacić i to były takie zatargi, a z drugiej strony no, nie wszyscy wydawcy, zwłaszcza tych pierwszych dzieł, tych pierwszych opusów, nie zawsze przykładali się do tego. Jakby nie zdawali sobie sprawy z tego, że Chopin jest naprawdę kimś wielkim. Bo później już te wydania u Schlesingera czy u Kistnera, już przed samą śmiercią Chopin, one są bardzo starannie wydane i oni już wtedy przywiązywali dużą wagę, bo wiedzieli, że nazwisko Chopin jest bardzo nośne, że to się na pewno bardzo dobrze sprzeda i jeżeli wydawali pierwsze nakłady, to było kilkaset sztuk, to było wiadomo, że będzie pierwszy dodruk, drugi, trzeci, czwarty, bo to się na pewno sprzeda.
My jako Wielkopolska jesteśmy w dosyć uprzywilejowanej sytuacji. Nie kryję faktu, że przygotowując się do tej rozmowy z tobą, nie byłam świadoma o kilku sprawach. Przede wszystkim tego, że przed nami leży taki pierwodruk. Te nutki były eksponowane w czasie naszego festiwalu Chopin nasz współczesny na tym historycznym fortepianie.
To jest przełom roku 1832-33. To znaczy, trudno powiedzieć, że to jest pierwodruk. Bo pierwodruk to jest pierwsze wydanie oficjalne dzieła najczęściej za życia kompozytora. Ten druk, który tutaj mamy przed sobą, ukazał się w oficynie Simona w Poznaniu, prawdopodobnie miesiąc, dwa miesiące po wydaniu u Kistnera. Jest to mazurek numer jeden z opusu siódmego i tak jak żeśmy przed chwilą rozmawiali, według mnie jest to po prostu pirat. Simon chciał skorzystać na tym, że Chopin jest popularny, że przyjeżdża, że ludzie go grają i są takie dwie możliwości. Albo przepisał to, skorzystał z matryc Kistnera, albo widział gdzieś wpisany na przykład do sztambucha mazurek u kogoś, przepisał go i wydał bez wiedzy kompozytora, bo jak dokładnie obejrzymy, nuty tam są błędy. I zdając sobie sprawę, że postępuje trochę nielegalnie, w żadnej prasie, w żadnym katalogu nie ukazała się informacja o tych nutach. Ten egzemplarz, który mamy przed sobą, został znaleziony przez kolekcjonera poznańskiego, który nam w bibliotece za kilka dni ten druk chce ofiarować. Jest to w tej chwili jedyny znany egzemplarz. Nawet pan Grabowski, który wydał ten katalog, który naprawdę zjeździł cały świat, tego egzemplarza nigdzie nie znalazł. Już kiedyś o tym rozmawialiśmy przy okazji Wieniawskiego, że nuty to są rzeczy bardzo ulotne, bo książkę można kupić, przeczytać, odstawia się na półkę, rzadko się wraca drugi raz do tego samego. Nuty się kładzie na fortepian i się gra. Gra babcia, gra wnuk, grają rodzice. Nie przywiązuje się takiej wagi do tego, żeby je zachować. Nuty po prostu bardzo szybko gdzieś giną, drą się, są może gorzej wydawane i dlatego ocalał tylko ten jedyny jak na razie egzemplarz.
I my jako Wielkopolska możemy się poszczycić też pierwszą wydaną w Polsce, jak się domyślam, biografią chopinowską.
Tak, jest to w ogóle jedna z pierwszych biografii naukowych, bo kiedy Chopin zmarł, jego przyjaciele starali się zebrać jak najwięcej informacji o nim i nosili się, Karasowski nosił się z zamiarem napisania biografii, Kolberg chciał napisać biografię, ale ubiegł ich wszystkich profesor z gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, Marceli Antoni Schulz. I w 1873 roku w oficynie Konstantego Żupańskiego opublikował książkę pod tytułem Fryderyk Chopin i utwory jego muzyczne, przyczynek do życiorysu i oceny kompozycji artysty. Jest to bardzo rzeczowo napisana biografia, korzystająca z literatury zagranicznej. Schulz był bardzo czytany, znał kilka języków, przeglądał prasę muzyczną, napisał bardzo rzeczową biografię, odwołując się do faktów powszechnie znanych, ale też prowadził pewne jakieś badania genealogiczne i opisał wszystkie utwory Chopina, jak są skomponowane, jak zostały pomyślane przez kompozytora, ale bez takiej zbytniej emfazy. Jest to naprawdę, możemy powiedzieć, praca czysto naukowa. Ukazała się w Poznaniu i miała ukazać się w Warszawie. Ale zaborca rosyjski chciał wprowadzić pewne zmiany. Domagał się tam wycięcia pewnych niezręcznych według niego zwrotów. Schulz się na to nie zgodził i książka się nigdy tam nie ukazała i nie zdobyła takiej szerokiej popularności. Ale jeżeli przeglądamy na przykład pracę pana Tomaszewskiego, który przecież o Chopinie wie wszystko, zawsze się odwołuje do Schulza i zawsze mówi, że jest to pierwsza rzeczowa biografia, nie tylko biografia, ale i omówienie twórczości Fryderyka Chopina. Do Warszawy trafiały wydawnictwa zachodnie, one były bardziej znane od polskich wydań. Pod koniec XIX wieku już sporo pisano o Chopinie, ale Poznań był pierwszy.
W Poznaniu, jako pierwszym mieście na dzisiejszych ziemiach polskich, tak to można chyba określić, ukazał się ów sławny nekrolog Norwida.
Niewiele osób o tym wie, że właśnie to piękne zdanie, że Chopin jest obywatelem świata, ukazało się w Dzienniku Polskim kilka dni po śmierci Chopina. Wszyscy to w tej chwili cytują, ale właściwie nikt nie wie, że to było właśnie w Poznaniu. I w Poznaniu też ukazała się pierwsza taka zbeletryzowana biografia Chopina pod tytułem Przygoda Chopina, opowiedział według niemieckiego oryginału, autor dzieła Chopin i utwory jego muzyczne, czyli Marceli Schulz. Jest to historia, jak Chopin samotnie spędza wieczór w Paryżu i pewnego wieczora zegar był właśnie uderzył godzinę 7. Młodzian, widocznie głęboko zamyślony, szybko przechodził przez bulwar Montmartre. Ubiór jego nie był wyszukany i przesadnie wykwintny, ale gustowny, elegancki, delikatne, zajmujące niemal piękne rysy twarzy jego jaśniały blaskiem niezwykłej bystrości rozumu, ale przebijała się w nich zarazem melancholia i smętne zadumanie, a bladość powlekająca to szlachetne oblicze, wiotkość i szczupłość postaci naprowadzały na domysł, że przychodzień nie najlepszym cieszy się zdrowie. No i jemu jest przeciwstawiony Berlioz, który ma, prawda, brudne włosy, brudny kołnierzyk i utyka i ma brudny, brzydki płaszcz. Potem się wszystko bardzo ładnie rozwija. Ale nie jest to dzieło, jakbym powiedział, no, przesadnie literackie. Ale jest to taka ciekawostka, bo jest to pierwsza zbeletryzowana opowieść o Chopinie, jaka ukazała się na ziemiach polskich, też ukazała się w Poznaniu. I to rzadko kto o tym mówi. Więc Poznań ma jakby wkład w te badania chopinologiczne i w historię chopinowską. Ma duży wkład. Często mówi się właściwie tylko o Warszawie, potem się mówi o Paryżu, a Poznań jest jakby zawsze omijany.
Dużo chopinowskich druków w zbiorach biblioteki?
Oj, bardzo dużo, dlatego że mój poprzednik, Kornel Michałowski, miał takie marzenie, żeby było wszystko, co się ukazało, chopinowskie. No niestety jest to niemożliwe, chociażby dlatego, że niektóre rzeczy zachowały się w kilku egzemplarzach gdzieś tam na zachodzie, ale Biblioteka Uniwersytecka może się poszczycić tym, że posiada obok Warszawy towarzystwo, wiadomo, chopinowskiego, posiada jeden z najbogatszych zbiorów druków chopinowskich od pierwodruków poprzez druki ukazujące się współcześnie, bo na przykład jeżeli ukazują się Gamy i Pasaże, 27 wydanie, no to my już tego nie przechowujemy, ale na przykład wydania Paderewskiego, czy Gebetnera i Wolfa, wszystko co do nas trafia, co możemy kupić, co możemy dostać, wszystko chopinowskie gromadzimy.